Przyznam się szczerze na samym początku, do tematu dzisiejszego mojego kazania, myślę, że krótkiego, nie będzie za długie, chociaż wiecie, że to nic nie znaczy, zostałem sprowokowany. Zaraz wam powiem, czym zostałem sprowokowany. Może wy też zostaliście sprowokowani tym samym, co ja. Bo to dostałem list, pisany pismem ręcznym. Czyli to nie jest, wiecie, z powielacza, z komputera. Jest to zaproszenie. Skoro jest to pisane ręcznie, więc komuś bardzo zależy na tym, żeby mnie zaprosić. Jest podpisany, jest telefon kontaktowy. Szanowni Państwo, postanowiłem napisać ten list, ponieważ nie udało mi się porozmawiać z Państwem osobiście. Pragnę serdecznie zaprosić Państwa na uroczystość upamiętniającą śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Podczas ostatniej wieczerzy Chrystus polecił swym naśladowcom obchodzić pamiątkę swojej śmierci. Wziął też chleb, złożył podziękowania, połamał go i dał im, mówiąc: to oznacza moje ciało, które ma być dane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Słowa te mogą Państwo znaleźć we własnym egzemplarzu Biblii, w Ewangelii według Łukasza, 22 rozdziale, 19 wersecie. Chcąc być posłuszni temu nakazowi, świadkowie Jehowy rokrocznie spotykają się, aby upamiętniać to wydarzenie. Do listy dołączam zaproszenie, w którym znajduje się kilka pytań, na których być może i Państwo się zastanawiali. Wykład okolicznościowy, który zostanie z tej okazji wygłoszony, będzie zawierał odpowiedź na te pytania. Serdecznie zapraszam do przybycia ze swoimi bliskimi. O czasie i miejscu spotkania dowiedzą się Państwo z dołączonego zaproszenia. Czyli następny slajd, możecie popatrzeć. O, to jest takie zaproszenie. To jest właśnie ta strona. Następny slajd pokazuje tutaj Pana Jezusa, temat. I dlaczego o tym mówię? No, sprowokowało mnie to do tego, by troszeczkę pomyśleć nad tym, co się stało, bo po pierwsze, jeżeli ktoś daje list napisany ręcznie, to wiecie, no to chyba jest to coś bardzo osobistego. Po drugie, jest tutaj mowa o Panu Jezusie, jest tutaj mowa o Wieczerzy Pańskiej, a więc no rzeczy jak najbardziej, z którymi człowiek, który wierzy w Boga, identyfikuje się w naszym kraju, prawda, z Jezusem Chrystusem, z Wieczerzą Pańską. I ja zadałem sobie pytanie, o co tak naprawdę chodzi, czy w ogóle się tym przejmować, czy nie. I postanowiłem się w jakiś sposób przejąć, a to tylko dlatego, że w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 3, w wersecie 15, czytamy takie słowa: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. I początek wersetu 16. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Czyli to, że wiecie, ci ludzie są gotowi o każdej porze dnia i nocy, by mówić o swoim Bogu, o swojej organizacji. Natomiast ja od razu zacząłem badać swoje serce, czy rzeczywiście moja postawa, no przecież my mamy prawdę, tak? Znamy prawdę, znamy Jezusa Chrystusa, tak? I to nie jest żadna pycha, żadna duma, tak mówi Słowo Boże. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Każdy, kto poznał Jezusa Chrystusa, doznał wyzwolenia. Skoro ja mam prawdę, to jaka jest moja postawa? Wiecie co? I zostałem zawstydzony przez ten list, przez autora tego listu, który się podpisał. Ja skojarzyłem, że on u mnie był w domu. On u mnie był. Nie wiem, dostaliście też takie zaproszenie, nie? Musimy być zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. A więc musimy umieć wytłumaczyć się z naszej nadziei, a naszą nadzieją jest zbawienie. I oczywiście mamy to czynić z łagodnością i z szacunkiem. I mamy mieć sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie imię, bo to polega na zniesławieniu chrześcijan, prawdziwych chrześcijan i w ogóle wszystkich chrześcijan, żeby oni zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. I pozwólcie, że troszeczkę z wami porozmyślam na ten temat, na temat tych dwóch rzeczy, które tutaj są, które są istotne. Bo jeżeli, wiecie, ktoś skorzysta z tego zaproszenia, no to dowie się coś na temat Pana Jezusa i zobaczy przedziwną scenę. zobaczy stół i kielichy, zobaczy też chleb, tylko z nich z tego nie będzie pił ani korzystał. Zacytuję tutaj. Towarzystwo Strażnica twierdzi, że podczas wspominania ostatniej wieczerzy Jezusa, tak zwana pamiątka, tylko klasa niebiańska, tak zwani pomazańcy, członkowie grona 144 tysięcy osób, ma prawo spożywać chleb i wino. Natomiast Jonadabowie, tak zwana wielka rzesza osób mających nadzieję żyć w raju na ziemi, zdaniem Towarzystwa Strażnica nie mają prawa spożywać emblematów. I oni mówią, że Ewangelie wskazują na to, że skoro Pan Jezus spożył wieczerzę pańską z uczniami, tylko i wyłącznie, więc to jest ta klasa niebiańska, prawda? Natomiast tutaj na tej ziemi jest jakaś grupa ludzi, którzy są zaliczani do tej liczby 144 tysiące i oni mogą spożywać wieczerzę pańską, natomiast reszta nie jest godna. I szykują się tylko poprzez swoje gorliwe uczynki do tego, by spędzić swoją wieczność na tej ziemi. My może już nie jesteśmy tak podatni na różnego rodzaju szok, ponieważ my mamy do czynienia z różnymi rzeczami, którymi mamy stawiać czoła i odpór jako ludzie wierzący. Natomiast pomyślcie o takim człowieku, który przyjmie zaproszenie w dobrej wierze, który jest przyzwyczajony do tego, że co niedzielę, gdzie co niedzielę? Na każdej mszy dostaje komunię, prawda? A raptem się dowiaduje, że nikt nie jest godzien, by to przyjąć. Tylko stoi, prawda? I to jest tylko raz do roku taki symbol, nie? I to jest to wspominane. No i dobrze, i teraz ja bym chciał zrobić, wiecie, taki test dla nas wszystkich. Skoro my mamy być zawsze gotowi do wytłumaczenia się z nadziei waszej, proszę, ochotnicy, niech powiedzą, jakie wersety, jakie fragmenty Słowa Bożego mówią, że wieczerza jest dla wszystkich. Proszę bardzo, siostra, nauczycielka, katechetka.
Tak, no. Dzieje apostolskie.
Drugi, tak jest. Czytam. Przeczytaj, proszę.
Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wesołem i czystocie serca.
Dobrze. I jeszcze jeden koronny, który czytamy zawsze przy okazji Wieczerzy Pańskiej. To podpowiedź. Kto powie, gdzie to jest zapisane? Otwórzmy. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11. I może ten fragment drugi, może nie o samej Wieczerzy, ale apostoł Paweł tutaj mówi, że od Pana przyjąłem to, co wam przekazałem, czyli Koryntianom, całemu kościołowi w Koryncie, całemu zborowi, prawda? I dalej przekazuje dokładnie to, co od Pana otrzymał. Ale werset 20 mówi tak, przeto ktokolwiek, czyli każdy, prawda? Dalej, werset 28, niechże więc człowiek, każdy człowiek samego siebie doświadcza. Prawda? Dlatego jest między wami. Czyli zwraca się do ludzi. No i widzimy tutaj, jak można wyciągając pewne wersety, czy części wersetów zbudować naukę, która absolutnie nie ma nic wspólnego z nauczaniem Pisma Świętego. Ale myślę, że dużo gorszą jest rzeczą to, co tam się przeciętny człowiek dowie na temat Pana Jezusa. Ano dowie się, że Pan Jezus nie był Synem Bożym we właściwym tego słowa znaczeniu, ale był On Synem Bożym przez stworzenie, czyli jest stworzeniem. Nie był zrodzony, lecz stworzony. Synem Bożym stał się przez stworzenie, przez narodzenie w postaci ludzkiej, przez duchowe narodzenie się w duchu przy zmartwychwstaniu. Jezus umarł za Adama, będąc sam dokładną kopią Adama. Wiecie, takie rzeczy człowiek. I taka, jak to mówią, kłamstwo powtarzane kilka razy staje się prawdą w umysłach ludzi. No i właśnie my teraz, ja chciałbym zadać kolejne pytanie nam wszystkim, skoro mamy umieć wytłumaczyć się z naszej wiary. Więc spróbujmy najpierw powiedzieć, kim jest Jezus. Kim jest Jezus? Jezus jest w 100% Bogiem na mocy swojej odwiecznej natury Syna Bożego. On jest jednorodzony, tworzy jedno z Ojcem. I Jezus jest w 100% człowiekiem. Na mocy swojego wcielenia, na mocy tego, że przyszedł na świat jako człowiek. I wystarczy znaleźć pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5, by to zrozumieć. 1 Tymoteusza 2,5, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Tu jest użyty, słuchajcie, czas teraźniejszy. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Człowiek. Czyli Jezus jest w pełni Bogiem, Jezus jest w pełni człowiekiem. To jest tajemnica, że On ma w sobie po 100% każdej z tej natury. Ale spróbujmy teraz zadać sobie pytanie, czy znam w Biblii fragmenty Słowa Bożego, które pokazują to, że Pan Jezus jest Bogiem. Bo to, że człowiekiem, to wiemy, to jest Ewangelia, to jest Jego wcielenie, to jest Jego życie na tej ziemi. I ten werset potwierdza. Ale to, że Pan Jezus jest Bogiem. Może najpierw zacznijmy od księgi. Która księga tak najdobitniej pokazuje Jezusa jako Boga? Która Ewangelia? Zawężam. Ewangelia Jana, zdecydowanie. Wystarczy otworzyć, kochani, pierwszy rozdział. Ja dzisiaj chcę dać wam ugruntowanie naszej wiary w Pana Jezusa jako Boga. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku, wszystko przed nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli. Nie on był światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która świeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przeze nie powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim głośno, wołał, ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który idzie za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Czyli od samego początku widzimy, co było na początku, przed stworzeniem. Było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, prawda? I dalej mamy, że Słowo stało się ciałem. Czyli Pan Jezus jako odwieczne Słowo Boże, Boży Syn, przyjął postać człowieka i stał się ciałem, przyjął postać cielesną, przyjął postać człowieka, prawda? Już widzimy w pierwszym wersecie tutaj, że Pan Jezus jest Bogiem. I werset 18 mówi bardzo wyraźnie, wprost. Boga nikt nigdy nie widział. Chodzi o Boga Ojca. Nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, niektóre manuskrypty i przekłady mówią Syn, ale starsze manuskrypty, wiecie, manuskrypty to są kopie oryginałów Ewangelii. Starsze manuskrypty zawierają to słowo Bóg, tak jak tutaj jest oddane. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Widzimy tutaj wprost. I kochani, to jak Pan Jezus mówił o swoim Ojcu, na przykład w 5 rozdziale Ewangelii Jana, mój Ojciec działa i ja działam. Pokazuje tę jedność, pokazuje tę więź, pokazuje działanie Jezusa jako Boga, które jest równoznaczne z działaniem Boga Ojca. To, co w 5 rozdziale Ewangelii Jana widzimy, to Pan Jezus, zanim to zdanie powiedział, uzdrowił chorego i przyszli do Pana Jezusa Żydzi i zarzucali mu nie to, że on uzdrowił chorego, ale że zrobił to w sabat. To był problem. I właśnie Pan Jezus w wersecie 17 powiedział: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. I werset 18, dlatego Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wiecie, Żydzi zrozumieli z wypowiedzi Pana Jezusa to, że to, co Pan Jezus mówi, to, co jak robi, jak działa, przypomina im działanie Boga w Starym Testamencie. Dokładnie te same rzeczy mówił. Jezus mówi, mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. I dalej w wersecie 23, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ja tutaj może tylko odniosę się, bo to jest bardzo ciekawe, to właśnie uzdrowienie w sabat. Dlaczego Żydzi tak bardzo mocno się postawili temu? Wiemy o tym, że prawo mojżeszowe zabraniało wykonywania jakiejkolwiek pracy w sabat. Szabat był święty, nic nie można było robić. Żydzi wiedzieli, można to wyczytać w różnego rodzaju pismach żydowskich i uznawali to, że ponieważ Bóg Jahwe jest stworzycielem, i On utrzymuje i podtrzymuje swoim słowem całą ziemię, czyli Chrystusem, Panem Jezusem, całą ziemię, cały wszechświat podtrzymuje, więc Bóg, można by powiedzieć, jest zwolniony z przestrzegania szabatu. Ponieważ no, jak utrzymuje, to utrzymuje cały czas, 24 godziny na dobę, prawda? I dlatego to ich tak ruszyło. Skoro Jezus mówi, że On może czynić w sabat to, co czyni, więc On sobie przypisuje cechy typowo boskie. Oni to rozumieli, że tylko Bóg może łamać szabat. I przy innej okazji Pan Jezus powiedział, albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu, czy szabatu. Raczej szabat to jest wymowa poprawna, nie sabat, szabat. Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jezus postawił siebie na równi ze swoim Ojcem. Jak ta równość wygląda? Ta równość wygląda, ona jest właśnie w tym słowie jednorodzony. Zawarta, to znaczy, że Bóg Ojciec i Syn Boży są jedni co do swojej natury, mają boską naturę. Natomiast te różnice, które świadkowie wyciągają, by pokazać, że nie jest tak wcale równo, to te różnice dotyczą tylko i wyłącznie funkcji. I najczęściej biorą te fragmenty, które mówią o wcieleniu Jezusa Chrystusa i jego działalności na tej ziemi. I gdy na przykład sięgniemy do listu do Filipian, rozdział 2, to warto otworzyć. Filipian, rozdział 2. List do Filipian, rozdział 2. Apostoł Paweł zaczyna tam w wersecie 3 od takiego stwierdzenia. Filipian, rozdział 2, werset 3. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest zalecenie dla wierzących, że mamy w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie i stawia Pana Jezusa za wzór. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Panu Jezusie Chrystusie, który chociaż był postaci Bożej, to wyrażenie oznacza był Bogiem, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I to nie chodzi o jego ponadczasowe bycie, ale jego moment wcielenia, przyjście na ten świat. Na ten moment nie upierał się na tym, żeby być równym Bogu, jako człowiek. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny i aż do śmierci krzyżowej. Jeszcze dobitniej mówi o tym list do Kolosan, rozdział 2, werset 9, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I tego nie mogą ci ludzie pojąć. Jak to może być, że jednocześnie w Jezusie Chrystusie jest Bóg 100% i człowiek 100%? A tu mamy napisane Kolosan 2,9, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości. I teraz tak, ja nie będę o tym mówił, ale chciałbym pokazać wam tutaj jedną stronę, którą przygotowałem. Tylko zwrócicie na nią uwagę, bo ona bardzo mocno pokazuje. To jest ten ostatni slajd. Po lewej stronie macie Bóg w Starym Testamencie, po prawej Chrystus w Nowym Testamencie. A po środku wypisane cechy, atrybuty. I te same cechy dotyczą Boga Ojca, czyli Boga w Starym Testamencie i Pana Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. A więc jest nazwany jako Zbawiciel, jako nasz Zbawiciel, jako Stwórca, jako Pan Panów, jako Skała, jako Wszechmogący, Przebity, Jestem, który jestem, i tak dalej, jako Skała Obrazy, jako Sędzia, jako Pasterz, Światłość w Nowym Jeruzalem, Przychodzący ze wszystkimi świętymi, Jahwe jako imię, nasza nadzieja, budowniczy wszystkiego, niezmienny, przebaczający, święty izraelski, światło świata, Pan chwały, Król chwały, miejsce schronienia, mający chwałę, jako El Elohim, czyli Bóg, jako Jahwe zastępów, jak wielkim ja i Adonai. Macie tutaj dokładnie wersety wypisane, jeżeli ktoś chce wykonać tę pracę mozolną, może sobie poda pobadać. Ale dokładnie widzimy, atrybuty to są cechy osoby, że Pan Jezus ma dokładnie te same cechy, które ma Bóg, a więc Pan Jezus jest Bogiem. Gdyby Jezus nie był Bogiem, to nie można by Jemu oddawać chwały. Czyli w Biblii znajdujemy fragmenty mówiące o tym, że Jezusowi oddawano chwałę. W Księdze Objawienia, rozdział 5, werset 13, mamy wizję nieba. Może wcześniej, werset 12. I mówili donośnym głosem: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Temu, który siedzi na tronie, czyli Bogu Ojcu, i barankowi, czyli Jezusowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Widzimy dokładnie, komu mamy oddawać chwałę. Oddajemy chwałę Bogu Ojcu, oddajemy chwałę Synowi Bożemu. Wszystko to, co czynimy w stosunku do Jezusa, przysparza Bogu chwały i Bóg jest z tego szczęśliwy. Ktoś kiedyś tak ładnie, bardzo prosto wyjaśnił, jak można mieć coś przeciwko chwaleniu swojego syna. Ojcowie, matki, ci, którzy mają swoich synów, swoje córki. Jak ktoś przychodzi i chwali wasze dzieci, macie coś przeciwko temu? I co my myślimy, że Bóg będzie się gniewał, gdy ktoś chwali, oddaje chwałę, cześć jego synowi? Skoro jest napisane, że wszystko przekazał do rąk Syna, do rąk pośrednika, którym jest Jezus Chrystus. Kto nie zna Syna, nie zna Ojca. Tak mówi Słowo Boże. I można, wiecie, całe życie spędzić, wysyłając odręcznie takie zaproszenia, żeby pokazać, że zależy mi na tym, żebyś przyszedł. I to nic nie da, bo kto nie ma Syna, ten nie ma Ojca. Naprawdę bardzo dużo ludzi z organizacji Świadków Jehowych się nawróciło w naszym kraju i nie tylko. Bardzo dużo. I się nawraca. I oni mówią, pierwszą rzecz, jak się nawracają, to tak jakby mi zasłona z oczu. Tak jakby ktoś mi wziął normalnie, opaskę z oczu zdjął. Jak to się dzieje, że ci ludzie się nawracają? Zaczynają czytać Słowo Boże. Odkładają strażnicę na bok, zaczynają czytać tylko i wyłącznie Słowo Boże i wtedy zaczyna Duch Święty działać i pewne prawdy wychodzą i jest sprzeczność. I wtedy mówią, Duch Święty otworzył mi oczy. I zaczynam widzieć Jezusa jako Boga. Zaczynam widzieć prawdę Słowa Bożego na temat tego, kim jest Jezus. Mnie to, tak jak powiedziałem, ten list pobudził do tego, bym zastanowił się, kim jest naprawdę Jezus. I także chciałem wam o tym dzisiaj powiedzieć, żebyście też wiedzieli. Ale na koniec chciałbym przeczytać kilka wersetów i sobie dokładnie zaznaczcie, które jeszcze wprost mówią o tym, że Pan Jezus jest Bogiem. Otwórzmy końcówkę pierwszego listu Jana. My wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Wprost, czarno na białym. Syn Boży daje nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I w kim my mamy być? Niektórzy mówią, że mamy być w Bogu Jahwe. A my w kim mamy być? W Synu Jego. Tak tu jest napisane, prawda? W Synu Jego. W Synu Jego, który jest prawdziwy. Który jest prawdziwym Bogiem. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I to ostrzeżenie przyjmijmy. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów i fałszywych proroków, którzy mówią nieprawdę. I jeszcze jeden werset. List do Rzymian, rozdział 9, werset 3. Mówię to po to, żebyście wiedzieli i umieli zawsze wytłumaczyć się z waszej nadziei, tak? Nie dlatego, że nie wierzycie w Jezusa jako Boga, bo wiem, że wierzymy. Ale żebyście umieli to wytłumaczyć. Rzymian 9, 3. od 3 do 5 wersetu. Apostoł Paweł mówi tak: albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen? Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony, na wieki. I jeszcze jeden na koniec, też sobie zaznaczcie, to już będzie ostatni werset z Tytusa, z listu do Tytusa, rozdział 2, werset 11 i niżej, werset 13, ale od 11 przeczytamy. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości na tym doczesnym świecie, przemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Ten werset 13. Naprawdę, jakbyście chcieli zajrzeć do komentarzy, naprawdę takich komentarzy ludzi, którzy znają grekę, to mówią tak. Te wszystkie słowa są wypowiedziane jednym tchem i należą do jednej osoby. Do kogo? Do Jezusa Chrystusa. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Tu nie ma rozdziału. Tu mamy też pokazane, że dla nas, kochani, to co my wiemy na temat Jezusa jako Boga i nie tylko, w ogóle wszystko, co wiemy z Bożego Słowa dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że Duch Święty otworzył nasze umysły, jest najcenniejszą rzeczą. Jest to perła, kochani. Jest to perła, którą mamy. I chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy nie zatrzymywali tego, co Duch Święty nam dał i objawił tylko i wyłącznie dla siebie. Prawdy o Panu Jezusie nie zatrzymywać dla siebie. Aby wykonywać to, do czego zachęcał nas Pan Jezus Chrystus. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.